Wytyczne dla POZ. Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii u dzieci. Część druga. Wzrost wysoki. Autorzy: Andrzej Lewiński, Renata Stawerska, Magdalena Stasiak, Joanna Smyczyńska, Maciej Hilczer, Anna Łupińska, Marzena Kolasa-Kicińska, Hanna Domagalska-Nalewajek, Małgorzata Szałapska, Małgorzata Karbownik-Lawińska oraz Arkadiusz Zygmunt. Wzrost wysoki definiowany jest jako wysokość ciała powyżej 97 centyla dla płci i wieku, a zatem pierwszym krokiem w diagnostyce tego zaburzenia w zakresie POZ jest ocena pozycji centylowej wzrostu dziecka w odniesieniu do jego wieku i płci na siatkach centylowych oraz wykreślenie krzywej wzrastania. Obowiązujące w Polsce siatki centylowe można uzyskać pod następującymi adresami: i.wp.pl, czd.pl oraz who.int. Następnie lekarz POZ powinien określić wzrost docelowy oraz ustalić dotychczasowe tempo wzrastania. Dla przypomnienia, wzrost docelowy oznacza wzrost, jaki powinno uzyskać ostatecznie dziecko. Oblicza się go według wzoru. Dla chłopca wzrost docelowy to wzrost matki plus wzrost ojca podzielić przez 2 plus 6,5 cm, a dla dziewczynki wzrost matki plus wzrost ojca podzielone przez 2 minus 6,5 cm. Uzyskaną wartość nanosi się na siatkę centylową dla właściwej płci dla wieku 18 lat. Natomiast tempo wzrastania zmienia się wraz z wiekiem dziecka. W uproszczeniu można przyjąć za prawidłowe w pierwszym roku życia 25 cm na rok, w drugim roku życia 12 do 13 cm na rok, w trzecim roku życia 8 cm na rok, w czwartym i piątym 6 do 7 cm na rok, a od szóstego roku życia do okresu dojrzewania od 5 do 6 cm na rok. Natomiast w okresie dojrzewania dziewczynki od 7 do 9 cm na rok, chłopcy od 8 do 11 cm na rok. Kolejnym krokiem dla lekarza POZ jest zebranie wywiadu dotyczącego porannych nudności, bólów głowy czy zaburzeń widzenia sugerujących obecność guza przysadki. W przypadku wywiadu dodatniego należy dziecko w trybie pilnym skierować do okulisty lub neurologa i lub na badanie MR głowy. W badaniu przedmiotowym lekarz POZ powinien zwrócić szczególną uwagę na ocenę proporcji ciała i obecność cech dysmorfii, a także określić stadium dojrzewania płciowego według skali Tannera. Jeśli występują cechy dysmorfii, należy skierować dziecko do genetyka. Kolejnym ważnym badaniem jest ocena wieku kostnego. Dla przypomnienia, wiek kostny określa się na podstawie rentgenogramu kośćca nadgarstka i ręki niedominującej według standardów zawartych w atlasie Grylicha i Pyla. Znaczące przyspieszenie wieku kostnego względem wieku kalendarzowego występuje w przypadku przedwczesnego dojrzewania płciowego, wrodzonego przerostu nadnerczy oraz nowotworów nadnerczy i gonad. Natomiast nieznaczne przyspieszenie wieku kostnego stwierdzane jest w przypadku konstytucjonalnie wysokiego wzrostu gigantyzmu zespołów Sotosa i Beckwitha-Wiedemana. Natomiast opóźnienie wieku kostnego występuje w przypadku hipogonadyzmu i deficytu aromatazy testosteronu. Należy również oznaczyć stężenia TSH i FT4 w celu wykluczenia nadczynności tarczycy. Badania te można wykonać jako pierwsze, jeśli u dziecka występują objawy kliniczne tyreotoksykozy, szczególnie gdy całość obrazu klinicznego nie wskazuje na obecność procesu rozrostowego w ośrodkowym układzie nerwowym i nie stwierdza się objawów przedwczesnego dojrzewania płciowego. Szczegółowa diagnostyka endokrynologiczna obejmuje ocenę czynności osi somatotropinowej, czyli oznaczanie stężenia IGF-1 i ewentualnie IGF-BP3. Oraz wykonanie testu hamowania wydzielania hormonu wzrostu po glukozie. W przypadku rozpoznania gigantyzmu przysadkowego konieczna jest rozszerzona ocena czynności hormonalnej przysadki i wykonanie badania MR okolicy podwzgórzowo-przysadkowej oraz konsultacja okulistyczna z oceną pola widzenia. Obecność objawów przedwczesnego dojrzewania nakazuje ocenę wydzielania gonadotropin, czyli stężenia LH i FSH w warunkach podstawowych, test z gonadoliberyną oraz steroidów płciowych, czyli stężenia estradiolu i testosteronu, i steroidów nadnerczowych, czyli stężenia androgenów nadnerczowych, ewentualnie profil steroidów w dobowej zbiórce moczu, a następnie wykonanie badań obrazowych w zależności od stwierdzonych zaburzeń, czyli na przykład badanie MR przysadki czy badania ultrasonograficzne. Pomimo, że zdecydowaną większość pacjentów z wysokim wzrostem stanowią dzieci zdrowe, należy zawsze mieć na uwadze możliwość występowania zaburzeń hormonalnych wymagających specjalistycznej diagnostyki i leczenia. Przejdziemy teraz do omówienia algorytmów postępowania w diagnostyce wzrostu wysokiego. Pierwszy algorytm dotyczy postępowania w warunkach POZ, natomiast drugi algorytm dotyczy postępowania w opiece specjalistycznej. Przypominam, że wszystkie omawiane algorytmy dostępne są w bazie wiedzy lekarza rodzinnego na stronie ptmr.info.pl. Diagnostyka wzrostu wysokiego w warunkach POZ. O wzroście wysokim mówimy wtedy, kiedy wzrost dziecka przekracza 97 centyl lub jest o ponad 2 kanały centylowe wyższy niż wzrost docelowy. Przed rozpoczęciem diagnostyki należy zawsze zapytać o bóle głowy, poranne nudności, zaburzenia widzenia, aby wykluczyć proces rozrostowy w obrębie OUN i jeśli wywiad jest pozytywny, skierować w trybie pilnym dziecko do neurologa okulisty lub na badanie MR głowy. Jeżeli nie ma bólów głowy, porannych nudności, zaburzeń widzenia, przechodzimy do algorytmu. Na początku określamy tempo wzrastania z okresu co najmniej 6 miesięcy, jeśli to możliwe, oraz wykreślamy krzywą wzrastania na siatce centylowej na podstawie wcześniejszych pomiarów wzrostu, a dane uzupełniamy w książeczce zdrowia dziecka. Po ocenie tempa wzrastania dzieci możemy zakwalifikować do dwóch grup. Pierwsza grupa to dzieci z prawidłowym tempem wzrastania. Jeżeli tempo wzrastania jest prawidłowe, sprawdzamy wzrost docelowy. Jeżeli pozycja centylowa wzrostu dziecka odpowiada pozycji wzrostu docelowego, a proporcje ciała są prawidłowe, uznajemy, iż jest to wzrost wysoki uwarunkowany konstytucjonalnie. I takie dziecko kierujemy na dalszą obserwację w warunkach POZ. Dzieci z zaburzonymi proporcjami ciała kierujemy do endokrynologa, genetyka, kardiologa, okulisty, specjalisty pediatrii metabolicznej w trybie planowym. Wówczas w ramach poradni specjalistycznych odbędzie się dalsza diagnostyka w celu ustalenia rozpoznania, np. wysokiego wzrostu uwarunkowanego konstytucjonalnie, gigantyzmu mózgowego, zespołu Marfana, zespołu Klinefertera, niedoboru aromatazy, hipogonadyzmu, homocysteinurii czy zespołu Bykwajta-Widemana. Jeżeli dziecko ma prawidłowe tempo wzrastania, ale pozycja centylowa wzrostu dziecka jest wyższa niż pozycja wzrostu docelowego, nie oceniamy już proporcji ciała, ale kierujemy dziecko w trybie planowym do endokrynologa, genetyka, kardiologa, okulisty, specjalisty pediatrii metabolicznej. W przypadku dzieci, u których stwierdzono przyspieszone tempo wzrastania, postępowanie rozpoczynamy od oceny dojrzewania płciowego. Jeżeli dojrzewanie płciowe jest przyspieszone i lub przyspieszony jest wiek kostny, wówczas kierujemy dziecko w trybie pilnym do poradni endokrynologicznej. Natomiast jeżeli dojrzewanie płciowe nie jest przyspieszone i lub wiek kostny nie jest przyspieszony, oznaczamy TSH i FT4. Jeżeli TSH i FT4 są prawidłowe, kierujemy dziecko do endokrynologa w trybie planowym. Jeżeli natomiast TSH jest obniżony i podwyższone jest FT4, rozpoznajemy nadczynność tarczycy. Algorytm dotyczący diagnostyki nadczynności tarczycy przedstawimy w dalszych częściach tego opracowania. Pacjenta, u którego podejrzewamy hormonalną przyczynę wysokiego wzrostu, kierujemy na szereg badań. Po pierwsze, oznaczamy stężenie gonadotropin, czyli wykonujemy test z GnRH, steroidów płciowych i nadnerczowych, czyli profil steroidów w moczu, oraz wykonujemy badania obrazowe. Jeżeli wyniki tych badań są prawidłowe, dziecko kierujemy do dalszej obserwacji w poradni endokrynologicznej dla dzieci. Dzieci z nieprawidłowymi wynikami dzielimy na dwie grupy. Dzieci z wrodzonym przerostem nadnerczy i te dzieci będą leczone w ośrodku referencyjnym oraz dzieci z przedwczesnym dojrzewaniem płciowym prawdziwym. Tą grupę omówimy w kolejnych częściach tego opracowania. Po drugie, oznaczamy IGF typu pierwszego oraz wydzielanie hormonu wzrostu po glukozie. Dzieci z prawidłowymi wynikami kierujemy do obserwacji w poradni endokrynologicznej dla dzieci. Natomiast u dzieci, u których podwyższone jest stężenie IGF typu pierwszego oraz wydzielanie hormonu wzrostu po glukozie, rozpoznajemy gigantyzm przysadkowy. Takie dzieci kierujemy do dalszego leczenia w ośrodku referencyjnym.